Witamy internautów w drugiej części naszego spotkania z cyklu Śniadanie Awangardowe z inicjatywy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Spotykamy się w klubie Lokal po wakacyjnej przerwie. Już rozpoczęliśmy naszą działalność i dzisiaj rozmawiamy na temat wojna a awangarda. A nasza rozmowa toczy się wokół książki profesor Iwony Luby oraz Ewy Pauliny Wawer Władysław Strzemiński Zawsze w awangardzie. Rekonstrukcja nieznanej biografii 1893-1917. Naszymi gośćmi są Michalina Kmiecik z Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego, kuratorki Muzeum Sztuki w Łodzi Paulina Kurcmaj i Anna Saciuk-Gąsowska, Sławomir Koper, historyk, absolwent Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, autor wielu, wielu książek, i Jędrzej Słodkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, przez wiele lat związany z Łodzią, choć już dziś przyjeżdża do nas z Warszawy. A przed chwilą pani Hanna, która przysłuchuje się naszej rozmowie, nawet podeszła tutaj po autograf do Sławomira Kopra, podniosła taki wątek związany z postacią Władysława Strzemińskiego, ale i Katarzyny Kobro i ich bardzo trudną sytuacją materialną. Oni mieli wiele kontaktów. Dzięki tym kontaktom międzynarodowym, artystycznym, zresztą powstał przecież zalążek kolekcji, która stanowiła podstawę obecnego Muzeum Sztuki w Łodzi, i to były bliskie kontakty, skoro tyle dzieł tutaj mogli zgromadzić. Dlaczego w trudnych latach, kiedy znaleźli się w skrajnie niekorzystnej sytuacji materialnej, kiedy po prostu, mówiąc krótko, byli biedni, dlaczego nie zwrócili się o pomoc do swoich przyjaciół? Może pani kuratorek o to spytam. Anna Saciuk-Gąsowska.
Ja przede wszystkim chciałam podkreślić, że to są trudne lata tuż po wojnie. My patrzymy na to z dzisiejszej perspektywy i wiemy znacznie więcej niż wówczas na zachodzie Europy wiedziano o tym, co w Polsce się wydarzyło, jak ta wojna wyglądała tak naprawdę. Znamy listy tutaj w sprawie cyrkusów, też bardzo znanych przed wojną architektów, dotyczące ich wojennych przeżyć i możliwości pomocy, ale tam właściwie do tej pomocy jakiejś większej nie doszło. Dziś ta granica taka polityczna powodowała, że informacje się po prostu nie przedostawały przez ten mur europejski. I brak tych informacji na zachodzie Europy. Ja myślę, że ludzie sobie nie wyobrażali, jak trudna była sytuacja w Polsce, czy jak trudna była sytuacja z Strzemińskim. Jeżeli on sam o tym nie napisał, to, no to właściwie kto miał o tym wiedzieć?
Mnie się jeszcze jedna rzecz tutaj wydaje istotna, że też te kontakty często były kontaktami oficjalnymi. To znaczy jednak artyści w okresie międzywojennym, no bo znamy te listy, jakie pisał Władysław Strzemiński, nie wszystkie rzecz jasna, ale nadal wymagają odkrycia. To jest też no, duże pole do badań, ponieważ gdzieś tam pochowane są po archiwach, do których nawet nie możemy dotrzeć, nawet kolekcjonerzy prywatni mają. Ale on pisał do artystów za granicą i z Katarzyną Kobro razem często, czasem sam, czasem z Karolem Hillerem, czasem z Henrykiem Starzewskim. Między innymi w związku właśnie z pozyskiwaniem Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej Grupy AR, ale także po prostu, aby no, podtrzymywać te kontakty, tak jak było z Janem Trzycholdem, z którym dyskutował o typografii. Ale były to kontakty na poziomie jakby no, naprawdę oficjalnej, rozmów na poziomie, że tak powiem, czysto teoretycznych, bez takich kontaktów czysto prywatnych. Więc to też jest, myślę, troszkę inna sytuacja.
Ja mam taką jedną uwagę, o czym się właściwie zapomina, że pierwsze 2-3 lata po wojnie to na zachodzie Europy panowała bieda jeszcze większa niż u nas. Kiedy przyjechał Antoni Słonimski do Warszawy z wizytą, zanim się na stałe tu przeniósł, był zaskoczony, że tutaj można porządnie zjeść, tutaj ludzie mają, wydają się, że mają pieniądze, natomiast w takim Paryżu totalna bieda, system kartkowy, to samo było w Londynie, a przecież teoretycznie to było miasto w ogóle niezniszczone w porównaniu z Warszawą, Paryż w ogóle. Natomiast i w związku z tym myślę, że tym ich przyjaciołom Strzemińskiego i Kobro na zachodzie wcale się lepiej im nie wiodło, wcale im się dobrze nie wiodło.
To jest jedna sytuacja. Druga też jest taka sytuacja, że też oni, no dokładnie sami też często byli w ucieczce, czego przykładem jest postać Kurta Schwitersa chociażby, który no, przemieszczał się wielokrotnie, żeby z Niemiec do Norwegii, potem dopiero do Wielkiej Brytanii. Więc te losy, no tak jak pan mówi słusznie, po prostu były, no nazwijmy to takim kluczem, wytrykiem, skomplikowane. I tutaj jednoznacznie nie możemy tego rzeczywiście ocenić, że to oni zostali przez kolegów awangardy zachodniej po prostu sami sobie.
Jeżeli mogę jeszcze powiedzieć, weźmy poprawkę też na to, że wielu przyjaciół, powiedzmy ludzi zaprzyjaźnionych, jeśli chodzi o polską sztukę, albo po prostu nie przeżyło tej wojny, lub w ogóle ślad po nich zaginął. Przecież wiadomo, że Strzemińscy mieli jakieś tam kontakty z Witkacem chociażby. Natomiast efekt jest taki, no Witkacy wojny nie przeżył, a spora część ludzi się po prostu rozproszyła po świecie.
A propos Witkacego, to tylko się wtrącę, bo tutaj w międzyczasie miałam telefony od słuchaczy, że tam jakaś była inna sytuacja z tą walką po nieodpowiedniej stronie, że to ojciec sympatyzował z Austro-Węgrami.
Witkacy był jeszcze lepiej, bo on na Wołyniu, dokładnie w czasie walk na Wołyniu, stał po przeciwnej stronie, co jego kuzyn Józef Piłsudski po przeciwnej stronie dowodził polskimi oddziałami. Tak się zdarzyło po prostu, że na tej samej linii frontu był po przeciwnej stronie.
Jeszcze wracając do Strzemińskiego, już abstrahując od wojny, chociaż oczywiście no, w wyniku wojny też pewne przemodelowania w Polsce nastąpiły. Chodzi o ten okres już, kiedy Strzemiński został wydalony z uczelni, z Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wtedy studenci starali się jakoś mu pomóc. Natomiast no, to nie były jakieś szeroko zakrojone działania pomocowe. Jak dziś możemy spojrzeć na tę sytuację, że nie znalazło się wystarczająco dużo ludzi dobrej woli, żeby go wesprzeć nie tylko finansowo, ale jakoś psychicznie.
No ale też znajdywali się, no między innymi Stefan Wegner był taką osobą, która mu pomagała. Znaczy to małżeństwo Wegnerów i pomagało i Katarzynie Kobro i Strzemińskiemu. No sytuacja generalnie była trudna. Ja myślę, że to co by nie mówić o jakby treściach, które pojawiły się w filmie Wajdy, poniekąd on właśnie bardzo dobrze pokazał taką zacieśniającą się, że tak powiem, sytuację wykluczenia, która się pojawiała po II wojnie światowej wokół Strzemińskiego. Ja tylko dodam, że na początku ta sytuacja u niego zupełnie inaczej wyglądała. On zupełnie był entuzjastyczny tuż po wojnie, jak powstawała Akademia Sztuk Pięknych, pisał między innymi też z przybosiem, jak to, że mamy nareszcie możliwość tworzenia Akademii i tak dalej i w ogóle ta perspektywa wyglądała zupełnie inaczej. To po prostu była taka, takie okowy tej polityki, które się w pewnym momencie wokół niego zacisnęły.
Wydaje się też, że chyba bezkompromisowość Strzemińskiego sprawiła, że no, on gdzieś tam został umieszczony na tym marginesie historii sztuki i oskarżony o formalizm, ale Przyboś wspomniany to też nie był przyjaciel, który by Strzemińskiego zostawił. To zresztą w filmie Wajdy widać, ale jest to fakt powszechnie znany, że Przyboś tak jak mógł, on wtedy na początku lat 50. ambasadorował w Szwajcarii. Przywoził na przykład z zagranicy leki dla Strzemińskiego i zresztą był jedną z osób, które zabiegały o publikację teorii widzenia. Opublikował w pierwszym wydaniu teorii widzenia, znajduje się właśnie wstęp Juliana Przybosia. I mimo, że wydawać by się mogło, że Przyboś spadł na cztery łapy po wojnie w nowym systemie, się bardzo dobrze odnalazł i pełnił funkcję właściwie takiego poety państwowego, można by wręcz powiedzieć, był bardzo uznaną personą, to mimo, że Strzemiński został postawiony gdzieś tam w stan oskarżenia, Przyboś też cały czas opowiadał się po stronie jego sztuki, jego wizji sztuki i nie pozwolił, czy starał się nie pozwolić na ile mógł mu umierać w zapomnieniu, tylko że najwyraźniej też i jego wpływy nie były tak dalekie. A poza tym, no tak jak pani powiedziała, ta zacieśniająca się jakaś taka pętla, ona pewnie spotkała wielu rozmaitych artystów, nie tylko Strzemińskiego. Nie każdy tak dobrze umiał sobie w tej nowej rzeczywistości poradzić.
Cóż, Przyboś nie był Warzykiem. Gdyby dokładnie Strzemiński przyjaźnił się z Warzykiem, pewnie by inaczej to wszystko wyglądało. Natomiast jeśli chodzi o pomoc studencką, studenci raczej nigdy nie mają pieniędzy, no więc trudno, żeby, wydaje mi się, że z tego, co ja posiadam informację, starali się pomagać jak potrafili, a że niewiele mogli, to jest inna sprawa.
A tu dochodzimy też do zagadnienia pod tytułem awangarda i systemy totalitarne, które jest jakimś pokrewnym zagadnieniem do tematu awangarda i wojna, ponieważ systemy totalitarne są pokrewnym zagadnieniem do zagadnienia wojny po prostu. I jak mi się, i pewnie moglibyśmy dyskutować też, bo właśnie a propos jednego i drugiego tematu, przypominając przecież też o tym, że awangardowi artyści się angażowali przecież czynnie i w działanie wojenne, propagandowe. I to nie tylko po stronie bolszewickiej, prawda, ale przecież później, ale na przykład przecież mamy przykład futurystów przede wszystkim, prawda, Marinę, bo o tym nie mówiliśmy, bo pani też mówiła, pani Paulina mówiła o tym, że też artyści wojenni, znaczy artyści, którzy przeżyli wojnę, potem próbowali jakoś tam przerobić w cudzysłowie na sztukę, albo ją odreagowywali, albo pokazywali jej straszność, ale byli też tacy, i to właśnie możemy powiedzieć o futurystach, którzy
jako coś fascynującego widzieli wojnę, bo to zmiana jest, tak?
No oni, ich fascynowała prędkość, nowoczesność, bo właśnie to był przełom technologiczny, przecież samoloty, czołgi. No i tu mamy przykład też przełomu technologicznego pod tytułem gazowanie, znaczy używanie gazu na polu bitwy. Ale jak mówię, jak już nawiązując do tematu futurystów, no to Marinetti, czyli twórca manifestu futurystycznego i główny, powiedzmy, lider włoskiego futuryzmu, bardzo chciał służył we włoskiej armii podczas wojny i razem z nim służyło wielu futurystów i agitowało na rzecz włoskiej armii. Jakimś wstrząsem była śmierć Boczynego, jednego z liderów tego środowiska w 16 roku. Ale przecież Marinetti później po wojnie został kompanem Mussoliniego i też oficerował i w wojnie libijskiej, abisyńskiej, przepraszam, i potem podczas II wojny światowej, więc a artyści, zresztą futurystyczni, co jest fascynująco bada Przemysław Strożek, który jest kuratorem trwającej zresztą wystawy teraz w Muzeum Sztuki poświęconej Prampoliniemu, innemu futuryście, ale on bardzo ciekawie przypomina w innych swoich pracach o tych związkach futuryzmu i faszyzmu w latach 30., bo wbrew pozorom futuryzm właśnie się tam we Włoszech się nie skończył, tak jak w innych krajach, czy w Polsce, zwłaszcza po tam paru miesiącach, czy tam paru latach. Tylko trwał dłużej i fascynujące są rzeczywiście obrazy, które właśnie Przemysław Strożek gdzieś tam wynajduje i pokazując, że obrazy malowane z nowatorskiej perspektywy, z kokpitu samolotu, czy z pozycji pilota, które właściwie wyglądają jak dzisiejsze zrzuty ekranu z gier komputerowych, z jakichś strzelanek. I włącznie z tym, że widać tam joystick do wystrzelenia pocisków i jakieś rozmazane, stunące miasto, dokładnie tak jakbyśmy, nie wiem, dzisiaj bawili się w pilota w Syrii, powiedzmy.
To dla współczesnego człowieka zaskakujące, bowiem awangarda kojarzy się z lewicowymi poglądami, które z kolei kojarzą nam się z pacyfizmem raczej i z postawą antywojenną. Michalina Kmieci.
No, wydaje mi się, że właśnie tutaj poruszyłeś bardzo ważną kwestię, szczególnie mówiąc o tym, o tej relacji pomiędzy awangardą a totalitaryzmem jako takim, bo tutaj mówimy o wojnie, ale tu nie tylko o wojnę chodzi. Są świetne studia dotyczące rozczarowanych komunizmem awangardy. Prawda? Zresztą ich losy Bruna Jasińskiego czy Aleksandra Wata są jakby ogromnym dowodem na to, w jaki sposób od człowieka ślepo prawie, że zapatrzonego w komunizm można skończyć albo tragicznie jak Jasiński, albo w absolutnej względem komunizmu opozycji jak Aleksander Watt. Więc to jest jedna kwestia, ale warto chyba faktycznie jakoś mocno uwydatnić to, że awangarda początkowo apoteozuje wojnę. I to nie jest tylko kwestia futuryzmu, który jest takim najbardziej radykalnym przykładem, bo to też jest tutaj kwestia mariażu z faszyzmem, która się wydaje szczególnie przeciętnemu odbiorcy obrzydliwa, jak sądzę, ale powiedzmy Przyboś tworzy całą taką koncepcję radosnego katastrofizmu. On w swojej poezji oczekuje tego wojennego oczyszczenia. Piper w Punkcie Wyjścia, w jednym z pierwszych manifestów publikowanych w Zwrotnicy, pisze, że wojna będzie tym, co oczyści pole artystyczne, co oczyści pole społeczne i co pozwoli się sztuce i nie tylko sztuce odrodzić. W Polsce to ma, wydaje mi się, jeszcze taki mocny wydźwięk ze względu na odzyskanie niepodległości dodatkowo, ale te nastroje, które są jakimś połączeniem katastrofizmu i oczekiwania, euforii, entuzjazmu dla działań wojennych, one są właściwie widoczne na mapie całej Europy. I to jest ciekawe w myśleniu awangardowym, że ono zaczyna się od apoteozowania wojny, od pokazywania, jakim to ona będzie formującym, istotnym doświadczeniem dla każdego człowieka, też z punktu widzenia technologicznego, a później takiego stopniowego, poprzez realne doświadczenie każdego z tych artystów, chociażby, nie wiem, Apollinera, pokazywanie, jak ta wojna jednak dewastuje i psychologię, i estetykę. Bo później te obrazy okopowe, że tak powiem, jak udowadniają też autorki książki o Strzemińskim, one będą cały czas powracały w twórczości artystycznej. Zdjęcia z okopów, które tutaj są w tej książce reprodukowane, takich stóp wystających z ziemi, gliny. No jak ja to zobaczyłam i przypomniałam sobie te wojenne rysunki Strzemińskiego, to w jakimś sensie one też dla mnie się stały inaczej jasne, inaczej oczywiste.
Pani wspomniała Apollinera, to przypomnijmy może internautom, że on służył w Legii Cudzoziemskiej i no, przeżył swoje, co potem też znalazło odzwierciedlenie w jego twórczości.
Mamy przykłady przecież Leżera i Braka, wielkich twórców awangardowych. Jeden z nich, tak jak Strzemiński, co właśnie autorki ujawniają, co jest jakimś jednym z największych tutaj osiągnięć ich pracy, bo ujawniają, że Strzemiński został zatruty gazem, znaczy chlorem po prostu, podczas ataku Niemców na armię rosyjską na twierdzę Osowiec. Tak samo jeden z właśnie, już nie pamiętam, czy Leżer, czy Brak, ale któryś z nich był zagazowany, a drugi z kolei przecież miał trepanację czaszki, oślepł na pewien czas. No i to był to raczej... Po takich przeżyciach nikt chyba już nie marzy o wojnie i ta percepcja się zmienia. No i to po doświadczeniu całego pokolenia, wiadomo.
Że dla mnie jeszcze jedna rzecz tutaj jest ważna, to co pani Michalina powiedziała, mianowicie już abstrahując od rzeczywistej wojny, bo ja myślę, że to pewnego rodzaju jednak... Tak mi się wydaje, pewnego rodzaju to jest przeniesienie i pokazanie radykalizmu sytuacji, o jaką chodzi, żeby po prostu odrodzić sztukę. No to jakby sam termin awangardy, no przypomnijmy, jest terminem tak naprawdę wojskowym. Czyli krótko mówiąc, tutaj to porównanie do wojny i stosunek awangardy do wojny, myślę, że też należy spróbować interpretować w takim sensie metaforycznym, że właśnie chodzi o taki radykalizm, jaki przynosi wojna, choć niekoniecznie być może chodzi o rzeczywistą wojnę. Nie w każdym przypadku, w każdym razie, kiedy awangarda się na tą wojnę powołuje tak dosłownie. W niektórych tak. Jak w przypadku futurystów. Nie wiem, czy dokładnie jest tak w przypadku też poetów, o których pani wspomniała.
To znaczy, wydaje mi się, że oczywiście to ma taki bardzo mocny potencjał metaforyczny w literaturze i ta wojna się staje po prostu taką metaforą katartyczną, oczyszczenia. Ale Przyboś poświęci bardzo wiele wierszy oczekiwaniu na wojnę. On na przykład będzie pisał, tworzył, konstruował takie metafory jak, nie wiem, natchnienie jak jutrzejsze dziś bombardowanie. I teraz to bombardowanie, ono tutaj jest takim absolutnym oczekiwaniem na jakiś rodzaj kataklizmu i ten kataklizm ma zmieść z powierzchni ziemi to wszystko, co regresywne, to wszystko, co gdzieś tam właśnie nienowoczesne i pozwolić się odrodzić nowoczesnemu człowiekowi. I to jest ciekawe, bo jednocześnie on pisze coś takiego, jednocześnie widzimy tego stalowego inżyniera, którego on sobie projektuje jako nowego człowieka awangardy, a z drugiej strony czytamy jego teksty o charakterze, nie wiem, onirycznym, z pióra z ognia, gdzie on się tak szalenie boi tej katastrofy, która nadchodzi, że mamy wrażenie, że obcujemy z kimś, kto jest schizofrenicznie rozdwojony, prawda? Tylko co tak naprawdę nie wie, czego chce. I stąd ten termin, który badacze ukuli, katastrofizm radosny, czyli jednoczesne oczekiwanie, euforia i entuzjazm dla czegoś, czego się tak naprawdę nie zna i czego jednocześnie chciałoby się mimo wszystko uniknąć.
Sławomir Koper.
Znaczy, warto jeszcze pamiętać, że jeśli chodzi o naszych twórców, to obawiali się, że oczywiście poza zakochanymi w komunizmie, ale obawiali się, że wojna to znaczy będzie oznaczała inwazję bolszewizmu na zachód. Takim zachętnym przykładem jest Witkacy chociażby, który miał okazję poznać, jak wygląda rewolucja i dyskretnie omijał w ogóle ten temat, znaczy udowodnił to, popełniając samobójstwo. Natomiast mówiliśmy o Wacie chociażby, czy obronie Jasińskim. Natomiast ludzie, którzy, jak powtórzę, którzy mieli okazję poznać bolszewizm na własnej skórze, wcale się do tej wojny tak specjalnie nie palili.
Jeśli mówimy o wojnie, to jeszcze należy taki aspekt biograficzny poruszyć, że właściwie gdyby nie wojna, to Katarzyna Kobro i Władysław Strzemiński by się nie poznali, bo ona była sanitariuszką. Tak? I to był ten ich pierwszy kontakt, ale on został ranny.
No to jest właśnie sprawa dyskusyjna i myślę, że to jest następna część tej książki, którą pani profesor Luba i pani Ewa Wawer napiszą, no bo one dotarły jednak do takich, że tak powiem, faktów, które o tym tego nie potwierdzają. Już w tej książce nie ma tego potwierdzenia, bo oni już byli, powinni się poznać w tej książce, a się w niej nie poznali. Czyli krótko mówiąc, ona tam śledzi dokładnie, kiedy ewentualnie on został ranny. Wychodzi jej, że to dotychczasowe fakty tak naprawdę nie potwierdzają tej daty, o której jest mowa zazwyczaj, że to nie do końca tak, że oni może się spotkali, ale wcale niekoniecznie ona może była sanitariuszką. Dowiemy się, mam nadzieję, niedługo.
I czekamy z jeszcze większą niecierpliwością na tę kontynuację, a trochę to potrwa, ponieważ autorki są niezwykle sumienne. Ktoś z Państwa tutaj wspomniał o benedyktyńskiej pracy, którą wykonały, tak? Także na pewno trochę to potrwa.
Miałem okazję z nimi rozmawiać i szkoda, że ich oczywiście tu nie ma, ale też one fascynująco opowiadają o tych kulisach pracy nad tą książką. Właściwie to trochę wygląda jak jakiś taki film kryminalny. One opowiadały mi właśnie, jak pojechały do Moskwy, próbowały przez tydzień wejść do jakiegokolwiek archiwum. Oczywiście tam odsyłano. No właśnie, tak, ale w końcu było tak, że na przykład żony, nie dam sobie ręki uciąć, bo już dawno z nim rozmawiałem, ale mniej więcej tak, że one w jednym archiwum musiały znaleźć jakąś teczkę z jakąś fiszką i z tej fiszki, tylko nie tak, który odsyłał do innej biblioteki właśnie tej wojskowej, wojskowo-historycznej. Tam z kolei były jakieś obostrzenia, one nie mogły ze sobą rozmawiać, musiały co chwilę wychodzić, tam się porozumiewać, no pewnie pan wie.
Obowiązkowe przeszkolenie, tak. Archiwalne, biblioteczne, które załóżmy, jeżeli dzisiaj przyjdziemy, to przeszkolenie można odbywać, znaczy w poniedziałek, w środę, a mamy akurat do piątku czas tylko w Moskwie, no więc efekt jest taki, że tam czasami w ogóle można przyjechać na tydzień i nie zobaczyć żadnego dokumentu.
Ja bym jeszcze chciała powrócić do wątku, który pojawił się tak na krótko w naszej rozmowie, mianowicie, że pierwsza wojna światowa i ten pierwszy taki wielki kryzys cywilizacji miał to istotne znaczenie dla formowania się awangardy. Natomiast też spotkałam się z takim wątkiem, że w ogóle rok 1913 jest bardzo ważny i dla potem wybuchu wojny, ale też i dla awangardy, że wielowątkowo nastąpiły jakieś takie spiętrzenia się różnych społecznych zjawisk, które potem właśnie doprowadziły do nowego spojrzenia i na sztukę, i do wybuchu wojny. Czy rzeczywiście ten 1913 rok jest jakiś szczególny?
Moim prywatnym zdaniem raczej nie. Tak naprawdę do wojny, wojna się zbliżała od pierwszych lat XX stulecia. I była raczej nieunikniona, chociaż dla mnie jest to najdziwniejsza historia. Dla nas, dla Polaków jest to oczywiście jak najbardziej rzecz, że ta wojna wybuchła, bo inaczej by Polska nie odrodziła się. Ale dla mnie to jest popełnienie samobójstwa przez sytą, zadowoloną, dobrą Europę, gdzie dokładnie nagle ten świat się kończy. Natomiast ja myślę, że to rok 1913 z punktu widzenia politycznego były różne wydarzenia, ale żeby, powiedzmy, miał jakieś szczególne znaczenie, to raczej nie. Czerwonia by wybuchła w 1914 czy 16, raczej wybuchnąć musiała.
Ale można też spojrzeć na ruchy artystyczne w ten sposób, że one były reakcją na właśnie pewien kryzys cywilizacji, utratę poczucia sensu budowania tej wspólnej kultury na dotychczasowych zasadach, że na przykład dadaizm był reakcją na pierwszą wojnę światową?
No często się w ten sposób o dadaizmie mówi, ale prawda jest taka, że ruchy awangardowe zaczynają się jakby przed 1913. No 1909 to jest taka najbardziej symboliczna data publikacji manifestu futurystycznego Marinettiego. No i już wówczas ta myśl o nowej sztuce i o potrzebie rodzenia się takiej nowej sztuki istnieje. No ona wynika, jeżeli patrzeć na taki proces historyczno-kulturowy, przede wszystkim z przesilenia dekadenckiego, z przesilenia symbolistycznego, z takiego absolutnego ukierunkowania sztuki na nią samą. I teraz teoretycy awangardy uważają, że doszło do takiego stanu absurdu, że ta potrzeba odrodzenia się ku życiu, ku praktyce życiowej, ku temu, co rzeczywiste, musiała prędzej czy później nastąpić. I futuryzm był takim mocnym tąpnięciem właśnie tej potrzeby odrodzenia. Natomiast już wewnętrzna dynamika ruchu awangardowego też w Polsce, to, że można go bardzo mocno łączyć z odzyskaniem niepodległości, no to są już zupełnie inne kwestie, które, no, które też wydają się dosyć oczywiste. Wtedy jakby odetchnięto z ulgą i był czas na to, żeby zajmować się sporami estetycznymi, a niekoniecznie już sporami o charakterze społecznym, politycznym itd., itd. Natomiast pierwsze jakieś formy myślenia futurystycznego też w Polsce pojawiają się dość wcześnie, więc to nie jest tak, że rok 1920 to jest jakieś nagłe objawienie, bo choćby tą Trump poprzek ulicy Jerzego Jankowskiego, o którym się coraz więcej mówi, coraz chętniej się przypomina ten pierwszy, jak dziś uważamy, futurystyczny tom, to jest kilka lat przed 1920, przed pierwszymi manifestami. Więc pewnie nie da się wskazać jakiejś takiej mocnej cezury. To jest kwestia jakiegoś skomplikowanego procesu historyczno-kulturowego, który się zaczyna jeszcze w wieku XIX.
Relacja wojna a awangarda to jest także relacja pomiędzy myśleniem o dramacie i myśleniem o tragedii niesamowitych rozmiarów, teraz już myślę o II wojnie światowej, i myśleniem o tym, jak to można przełożyć, ten wątek też już się w naszej rozmowie pojawił, jak ten wątek można w ogóle przełożyć na twórczość. Tutaj się pojawia myśl twórcy związanego z krakowską awangardą, wywodzącego się właściwie z niej, można powiedzieć, Tadeusza Różewicza, i to pisanie po Oświęcimiu, to słynne hasło. Jak pisać poezję po Oświęcimiu?
To jest hasło Teodora Adorno akurat. Znaczy Różewicz je powtarza, ale faktycznie to jest ten mocny moment, kiedy Adorno zadaje kluczowe pytanie, jak w ogóle tworzyć sztukę, czy moralnym jest tworzyć sztukę po zagładzie. I wielu, nie tylko polskich artystów, podejmuje ten wątek. Różewicz jest takim najbardziej sztandarowym polskim przykładem, ale mamy w literaturze europejskiej Paula Celana, mamy Nelly Zachs. I to są poeci, to są artyści, którzy, dla których to pisanie po Oświęcimiu staje się w jakimś stopniu niemożliwe. Ale wydaje mi się, że to jest też ważna kwestia, jeżeli myślimy o awangardzie, ponieważ awangardę kojarzymy zazwyczaj z takim duchem anty, duchem negatywnym, buntem, przeciwstawieniem się pewnemu status quo. I w jakimś sensie ta negatywność awangardy jest rzeczą, która pozwala ją ocalić po wojnie, bo ona wtedy się może stawać najbardziej sobą, kiedy, jak pisze Adorno, sama sobie zaprzecza i może dokonywać takiej nieustannej pracy autonegacji i samokrytyki. I dzięki temu w takiej aestetycznej, zwichniętej, połamanej formie odrodzić się po tej traumie wojennej i po tej traumie holokaustowej przede wszystkim. Więc to, wydaje mi się, jest ważny problem do przemyślenia jak najbardziej.
Widziałam, że Paulina Kurzmaj chwyciła za mikrofon, tak?
Znaczy, ja tylko chciałam dodać, że mnie się wydaje, że tu troszkę trzeba rozdzielić wojny. To znaczy, wydaje mi się, że czym innym było doświadczenie pierwszej wojny światowej i jego wpływ na sztukę, i czym innym doświadczenie drugiej wojny światowej. To są zupełnie jakby inne doświadczenia i one mają zupełnie inne konsekwencje. No tu zresztą pani Michalina to już też podkreśliła. Jednak jakby to doświadczenie pierwszej wojny światowej miało ja nie powiem, bo to trudno to nazwać, ale bardziej, że tak powiem, pozytywistyczny efekt w sztuce niż doświadczenie II wojny światowej. Po prostu było były to inne konsekwencje i inne wojny.
Jak najbardziej ma pani rację, tym bardziej, że z polskiego punktu widzenia, to co już mówiłem, gdyby nie wojna, Polska by się nie odrodziła, o tym wszyscy pamiętali. Natomiast, więc stwierdzono, że ta wojna też miała pozytywne skutki. Natomiast chyba nikt w Polsce nie powiedział, że II wojna światowa miała jakiekolwiek pozytywne skutki.
Poza przesunięciem granic na zachód. Odzyskaniem
piastowskiego Szczecina. Tak, ziem odzyskanych. Tak. Za to utraciliśmy Kresy. Tak. Ziemię utracone, jak ja nazywam.
Ale ciekawe jest to, że pani przywołała to pytanie po II wojnie światowej, bo mija od zakończenia II wojny 72 lata, tak? Chyba, o ile dobrze liczę. Strzemiński by na pewno wiedział. A my cały czas przerabiamy tę wojnę. Przecież to jest dosyć niesamowite. No, cały czas właściwie w sztuce o jakoś przetwarzającą II wojnę światową powstają dzieła, które cały czas pokazują tę wojnę z nowej perspektywy. No, na przykład myślę o filmie Syn Szawła sprzed 2 czy 3 lat węgierskim, który pokazuje tę wojnę z wejściem do tego piekła po prostu w formie, że tak powiem, bezpośredniej. Jakoś pokazującej piekło wojny w taki sposób, w jaki jeszcze nie była pokazana.
Ja myślę, że przepraszam, że się wtrącę, ale przed nami tutaj mówię słuchającym nas internautom przeróżne smakołyki. Ja proponuję, abyśmy kontynuowali rozmowę tak jak w założeniu, to znaczy kilka minut przed 13 się pożegnamy, ale ja tutaj rozpocznę może rozdawanie talerzyków i sztućców. Proszę, żeby każdy się częstował i proszę sobie z tych smakołyków już korzystać, a rozmowę toczmy, tym przyjemniej będzie rozmawiać, bo o trudnych sprawach często mówimy, to chociaż podniebienie sobie ucieszmy. Przepraszam, tutaj weszłam w słowo a propos właśnie tego, jak pisać czy jak tworzyć po. Tak?
Trochę wybiłam się z rytmu, ale spróbuję odpowiedzieć, co chciałam powiedzieć. To znaczy, mnie się wydaje, że jeżeli chodzi o to też doświadczenie, znowu pierwsza, druga wojna światowa, że gdyby nie było II wojny światowej, to pewnie długo byśmy przerabiali doświadczenie I wojny światowej. To okazała się jeszcze trudniejsza. No sami wiemy z doświadczenia polskiego, nawet rodzinnego, że praktycznie nie ma rodziny, która żyła na terenie Polski, która by nie doświadczyła w jakiś sposób, nie miałaby straty wojennej. Tak? Nie było takiej, która by wyszła suchą stopą po prostu. Każdy ma jakąś tam, więc to jest po prostu totalne, traumatyczne doświadczenie dla całego pokolenia ludzi, które będzie zawsze piętnem, dopóki się pokolenie nie odrodzi. Ale no, to, co powiedziałam, wydaje mi się, że gdyby ta wojna nie była jeszcze gorsza, jeszcze straszniejsza, jeszcze powszechniejsza, no to pewnie byśmy do tej pory żyli tą traumą wojny pierwszej.
Ale to jest też trochę tak, jeśli mogę, bo absolutnie zgadzam się z tym, o czym pani mówiła, że jakby to są zupełnie dwie różne wojny i ta pierwsza dostrzegamy jakiś taki rodzaj siły napędowej, którą ona wywołała też w sztuce. Natomiast II wojna światowa jest w jakimś sensie pokazaną na tacy klęską myślenia awangardowego, czyli myślenia o postępie i o tym, że postęp technologiczny, że postęp cywilizacyjny prowadzi do jakichś pozytywnych skutków. I też jeżeli przyjrzymy się na przykład myśleniu funkcjonalnemu, które projektuje każdy element życia człowieka, Elżbieta Rybicka, pisząc o tych urbanistycznych pomysłach Strzemińskiego, pokazywała, że ten rodzaj determinizmu architektonicznego, który tam się rodzi, prowadzi do jakiegoś takiego zamknięcia człowieka w więzieniu jego własnych funkcji. Że jest czymś prawie że totalitarnym.
Znaczy, no tak, te powiązania właśnie racjonalizmu awangardy z totalitaryzmem już były tak eksploatowane i są badane. Natomiast awangarda się sama zorientowała, że to jest ślepa uliczka i to już w latach 30., zanim wojna się pojawiła. Myślę, że ona nie potrzebowała wojny, żeby się przerobić. Tak mi się wydaje, że jeżeli by, że to doświadczenie by zostało przemienione, przekute na pozytywne efekty bez wojny.
Znaczy, też mi się tak wydaje, natomiast wojna pokazała, że pewne idee się radykalnie skompromitowały i stąd też ta myśl adornowska i poadornowska, że jakby awangarda nie ma do końca prawa głosu w tej rzeczywistości powojennej, bo w jakimś sensie przyczyniła się swoją ideologią do do jej umocnienia czy wystąpienia. Ale awangarda posiada tę taką dziwaczną czy radykalną zdolność regeneracji i samonegacji. Ona jakby właśnie potrafi siebie samą krytycznie ocenić i na siebie samą krytycznie spojrzeć, w związku z czym dokonuje tej niesamowitej, nieustannej rewaluacji.
To jedna rzecz, a druga, awangarda nigdy nie była totalnym monolitem. To znaczy, to nie było tak, że jest jakaś jedna wytyczna i oni wszyscy się do tej jednej wytycznej stosowali. To jest ogromny, szeroki ruch, tak naprawdę totalny w pewnym sensie na różnych polach sztuki, który miał różne strony i ta strona funkcjonalna jest jedną z tych stron, ale zaraz następowała inna, która ją krytykowała. Krótko mówiąc, ona się sama wewnątrz, odnoszę wrażenie, by w jakiś sposób temperowała.
No, dadaizm był takim temperowaniem już tych zapędów afirmatywnych po I wojnie światowej, więc wydaje się, że ze względu na to, że to jest mozaika różnych zjawisk, a nie jedno zjawisko, to możliwe jest właśnie jakieś takie wewnętrzne korygowanie swoich własnych błędów.
Ale to jest jeszcze również taka tutaj kwestia takiego zaprzeczenia już na samym początku awangardy samym sobie właśnie, ponieważ oni głosili ten taki wspólny świat dla całego społeczeństwa, jednocześnie afirmowali, że tak powiem, pozycję jednostki, indywidualności. Wiadomo, że te indywidualności się różnią, w związku z czym ta sprzeczność już była na samym początku widoczna, ten rozłam taki między taką utopijną wizją wspólnoty społecznej, a faktem, że no ona się składa jednak z ludzi, którzy każdy inaczej myśli.
Natomiast to przekonanie, że w ogóle sztuka ma wielki wpływ na rzeczywistość, ono dzisiaj już jest niemodne. Poza pojedynczymi wydarzeniami, wtedy kiedy spektakl wzbudza emocje, staje się zjawiskiem politycznym, to właściwie na co dzień tak nie myślimy. A gdzieś twórcy awangardy, niezależnie od tego, którą awangardę reprezentowali, gdzieś mieli chyba tę głęboką wiarę, że bardzo dużo w świecie zależy od tego, co oni wymyślą, co zamanifestują.
To znaczy jest taka dla mnie dość charakterystyczna rzecz. Pierwsza wojna światowa to był wielki skok techniczny, a jednocześnie skutki miała w sztuce. Natomiast druga wojna światowa to był jeszcze większy skok techniczny, ten jeszcze miała takie wielkie skutki w sztuce, typu postawienie, ja nie dam się aż na tyle, ale wydaje mi się, że nie. Znaczy, gdyby nie druga wojna światowa, to prawdopodobnie na przykład nie byłoby tak rozwinięte lotnictwo cywilne, bo więc wiele problemów, które by się nie można było uporać przed wybuchem wojny, w tej chwili zniknęły po prostu przy budowie bombowców i projektowaniu bombowców. Natomiast czy miała taki wpływ, tak porównywalny wpływ z wpływem I wojny na sztukę, to raczej chyba nie. To jest moje właśnie prywatne zdanie. Zresztą I wojna światowa, jak pani powiedziała, że pewnie gdyby nie druga jeszcze straszniejsza, to by nikt nie... Przecież nie, pamiętajmy, że I wojnę światową nazywano Wielką Wojną, bo to była wojna największa, jaka była dotychczas. No nikt nie przypuszczał, że może być jeszcze gorsza.
Ja z zainteresowaniem przysłuchuję się temu, jak Michalina Kmiecik mówi o awangardzie, reprezentuje bowiem ośrodek badań nad awangardą i o całym tym zjawisku różnorodnym, skomplikowanym. To jest cała mozaika, ta awangarda. Ale pani opowiada z taką mieszanką fascynacji, ale też z krytycznym momentami podejściem. Na przykład o tym odradzaniu się, pani powiedziała, że ma taką przedziwną umiejętność, tak, odradzania się. Co panią tak fascynuje w ogóle w tej awangardzie, że pani aż do ośrodka specjalistycznego trafiła?
To nie zabrzmiało najlepiej.
Badań nad awangardą.
Ale wielu twórców awangardowych też w specjalistycznych ośrodkach musiało się z awangardyzmu swojego leczyć. Znaczy, wydaje mi się, że słusznie pani zwraca uwagę na to, że o awangardzie można mówić z fascynacją, ale też z takim lekkim przestrachem, bo awangarda w samym swoim założeniu miała być czymś niebezpiecznym, prawda? Miała być czymś absolutnie radykalnym, rewolucyjnym i przewartościowującym wszystko to, co znamy. Zresztą, jeżeli popatrzymy na takich postawangardowych teoretyków, jak na przykład Biffo Berardi, to on w swojej książce o postfuturyzmie pisze, że prawdziwie awangardowym dziełem sztuki dzisiaj byłby atak terrorystyczny. I awangarda, która się stopniowo oddala od sztuki rozumianej jako jakiś wytwór, jako jakiś artefakt, że mamy dzieło, mamy obraz, mamy wiersz, mamy powieść, a zbliża się do tego, żeby myśleć o sobie jako o pewnej manifestacji. Manifestacji ideologicznej, politycznej, ale też egzystencjalnej. Jeżeli sobie uświadomimy, że wielu surrealistycznych czy dadaistycznych twórców nie pozostawiło po sobie żadnego tekstu, a przeszli do historii kultury dzięki temu, że popełnili samobójstwo albo upozorowali swoje samobójstwo na przykład, to nagle zbliżamy się do tego, czym awangarda tak naprawdę jest. Ona jest przeformułowaniem naszego myślenia o rzeczywistości, a nie tylko przeformułowaniem naszego myślenia o sztuce. Nie zgodziłabym się z tym, że II wojna światowa jakby w sztuce nie ma takich konsekwencji. Ona dla awangardy miała i nie tylko dla awangardy konsekwencje szalone, bo jakby wielu artystów musiało się po prostu uporać z tym, jak w ogóle, jaki język, jakie środki wyrazu artystycznego przywołać, żeby o tak traumatycznym, nieopisywalnym, właściwie niewyrażalnym doświadczeniu opowiadać. I dla wielu z nich to się skończyło samobójstwem, prędzej czy później, i taką absolutnym zamilknięciem. Więc to jest coś takiego, co sztuka przepracowuje przez cały wiek XX, całą drugą połowę wieku XX. Więc to jeszcze tak.
Znaczy, to jest moja uwaga polegała na tym, że nie nastąpił taki rozkwit właśnie awangardy, jak po I wojnie światowej. O to mi chodziło.
No rozkwit nie mógł nastąpić, bo właśnie następowało to drugie coś, czyli jakaś taka degradacja sztuki, która musiała sobie od nowa odpowiedzieć na pytanie o to, czy w ogóle jej istnienie ma jakikolwiek sens i czy ona w ogóle jest możliwa, czy ona jest w ogóle potrzebna i komu. I znów powracamy do tego takiego moralnego aspektu, na który zwraca uwagę Adorno. Jak można mówić o czymkolwiek, o dobru, o pięknie w momencie, kiedy dzieją się rzeczy straszne.
To dobrym przykładem jest też twórczość Teresy Żarnower, którą jakiś czas temu przypomnieliśmy właśnie w Muzeum Sztuki, no, która jest klasyczną, używam tego słowa, ale klasyczną artystką awangardy, właśnie noszącą wszystkie te znamiona, o których mówimy a propos awangardy, która była jedną z osób, jaka uczestniczyła no niemalże od początku w najważniejszych takich wystąpieniach awangardy, bo i w pierwszej wystawie sztuki nowej w Wilnie w 23 roku, którą notabene organizował Strzemiński, jak i potem poprzez czasopismo Blok była tą promotorką nowych tendencji w sztuce. I ona, i właśnie jej przykład jest taki, że ona od takiej bardzo radykalnej, geometrycznej sztuki przechodzi ku sztuce abstrakcyjnej, ale nie geometrycznej, ekspresyjnej, przez którą właśnie próbuję wyobrazić ten między innymi dramat wojny. Tam się dosłownie też takie wątki pojawiają, rysunki odnoszące się do komór gazowych, ale też do jakichś kwestii mówiących o poświęceniu. Ona pomimo swojej jakby żydowskich korzeni, ona odwoływała się też do czasami symboli chrześcijańskich, więc i ta trauma przez cały czas u niej powraca, a kończy się to jej tragiczne życie, chociaż tak naprawdę w pewnym sensie odnosi jakiś tam mini sukces. Można by było z zewnątrz powiedzieć, że ta biografia się źle nie ułożyła, bo ona, przypomnijmy, była partnerką Mieczysława Szczuki, innego awangardowego twórcy, oni byli zresztą skrajnie lewicujący, komunizujący w okresie międzywojennym. On zmarł jako taternik, bo w Tatrach po prostu zginął, był też spinał się jako takie hobby. Ona została sama. I potem w czasie wojny próbowała się przebić, uciec po prostu, bo już wiedziała, że jest to tutaj dla niej niebezpieczne przebywanie i udało jej się poprzez między innymi Francję, Portugalię wyemigrować poprzez Kanadę do Stanów Zjednoczonych, trafia do Nowego Jorku, gdzie ma wystawę między innymi u słynnej Peggy Guggenheim, więc no, powiedzmy sobie szczerze, jakiemu artyście tak by się udało. I na koniec umiera w tajemniczych okolicznościach. To nie, są teorie, że właśnie między innymi popełnia samobójstwo. Bardzo szybko, jakby nie w stanie tej całej traumy przetrawić, którą doświadczyła.
Ja trzy rzeczy. Jak była mowa o tym niebezpieczeństwie, które awangarda miała nieść, to mi się przypomniała wypowiedź zmarłego współtwórcy awangardy kinowej polskiej, Grzegorza Królikiewicza, który przecież wołał do profesorów swoich, że poderżniemy wam gardła. Jego jedna, być może najsłynniejsza wypowiedź. A to po pierwsze. Po drugie, jak mówiliśmy o tym, jakie skutki miała II wojna światowa generalnie na sztukę czy awangardę, to też trzeba pamiętać, że ona miała taki choćby skutek, że dla takiej, nie wiem jak to powiedzieć, geopolityki świata sztuki, że po prostu wielu artystów Znaczy, pomijając, że wielu artystów po prostu zostało zamordowanych, to też wielką część środowiska artystycznego wypchnęła po prostu do Ameryki. I a propos Adorno na przykład. I zwłaszcza z Niemiec, Żydów, ale też z Francji przecież.
Cały Bauhaus.
No właśnie. Ale też Polaków, którzy przecież, na przykład Tansmana, prawda, który oczywiście mieszkał w Paryżu, ale potem lata wojny przecież spędził, Łodzianina też spędzał przecież w Stanach. A po trzecie to cały czas, bo wojna była światowa, my cały czas oczywiście, to nie jest nic dziwnego, myślimy o Europie, ale przecież awangarda ma także różne oblicza lokalne i o ile ona się może w jakiś sensie skończyła, czy zmieniła swoją postać, czy tam się zrobiło się to coś, to przecież jednocześnie zaczęła się awangarda w innych państwach, w Japonii, w krajach arabskich i też często związana przecież z obliczem takim nacjonalistycznym czy narodowym, niepodległościowym. Więc też to jest temat oczywiście na zupełnie inną dyskusję i ja też nie jestem tego ekspertem, ale na pewno warto o tym też pamiętać, że świat się nie kończy po prostu na Europie.
No mamy tutaj jakieś otwarcie na przyszłość, tak? Dzisiejsze nasze spotkanie pokazało po raz kolejny, że zjawisko awangardy jest tak bogate, ciekawe, niejednoznaczne, że można od różnej strony je analizować i od strony muzycznej, filmowej, plastycznej, ale także zjawisk różnych, ale także takich tragedii, jakimi są wojny światowe. Nie tylko jeszcze nie wspomnieliśmy dzisiaj, właściwie chyba krótko, tylko o rewolucji, a przecież to też jest bardzo ważne dla awangardy, ale czas już kończyć dzisiejsze spotkanie. Będą kolejne. Przypomnę, że te śniadania nasze awangardowe odbywają się w klubie Lokal z inicjatywy Wydziału Kultury Urzędu Miasta Łodzi. Dzisiaj naszymi gośćmi byli Michalina Kmiecik z Ośrodka Badań nad Awangardą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękujemy bardzo. Kuratorki Muzeum Sztuki w Łodzi Paulina Kurc-Maj. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
I Anna Saciuk-Gąsowska.
Również dziękuję.
Sławomir Koper, historyk, absolwent bardzo... autor, chciałam powiedzieć, bardzo wielu książek, między innymi te nowsze to Wpływowe kobiety II Rzeczpospolitej i Ulubieńcy bogów. Dziękujemy.
Dziękujemy.
I Jędrzej Słodkowski, dziennikarz Gazety Wyborczej, przez wiele lat związany z Łodzią, dziękuję, który ostatnio recenzował książkę Władysław Strzemiński Zawsze w awangardzie. To był punkt wyjścia do dzisiejszej rozmowy, ale jak słyszeliśmy, w różnych kierunkach ona się potoczyła. Ja nazywam się Anna Groblińska. Dziękuję bardzo. Dziękuję także ekipie technicznej Radia Łódź, która umożliwiła nam to, żeby internauci, a wcześniej słuchacze, byli świadkami tego spotkania.